Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu jest pani Bożena Mania, prezes Lubuskich Struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Witam pana redaktora, witam uprzejmie państwa.
O związku sobie porozmawiamy naturalnie, ale oczywiście w kontekście szykowanej reformy szkolnictwa. Zaczniemy od tego, że doszliście państwo do wniosku, że aby zaznaczyć swoje podejście do tego, jak reforma jest szykowana, musicie pojawić się na ulicach. I rzeczywiście w całej Polsce było widać członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pani również stała w pierwszym szeregu, jeśli można tak powiedzieć, wśród osób, które protestowały, które zaznaczały swoje racje co do tego, co szykuje pani minister Anna Zalewska, jeśli chodzi o reformę oświaty. Co jest takiego najbardziej wrażliwego i drażliwego zarazem dla państwa, że decydujecie się na formę protestu, już widzialną formę uliczną?
No niestety to jest tak, że w momencie, kiedy się nie rozmawia merytorycznie i nie próbuje się zrozumieć drugiej strony, no to tak wygląda, że po prostu ludzie muszą gdzieś te swoje emocje i swoje argumenty, bo o to by chodziło, no gdzieś pokazać.
Czy mnie zastanawia ta forma, bo wyczerpaliście już inne środki, że zdecydowaliście się na protest taki jawny, otwarty, widzialny dla wszystkich, bo patrzę też na to, co robi drugi duży związek, czyli Solidarność. Na przykład wczoraj w Zielonej Górze Solidarność organizuje po prostu konferencję prasową i no tutaj wyjątkowo lokalnie, aczkolwiek no ma to pewnie wymiar w pewnym sensie ogólnopolski. Apeluję do władz miasta, aby rozpocząć rozmowę. Czyli to jest, pani z jednej strony mówi, nie ma rozmowy, a oni mówią, porozmawiajmy.
No wie pan, bo to troszkę właśnie są takie, medal ma zawsze dwie strony i właśnie o tych dwóch stronach medalu chciałabym powiedzieć. W ogóle o tej takie trochę niezrozumiałe, myślę, że dla społeczeństwa, bo dla związków zawodowych jednych, drugich, piątych, dziesiątych, bo jest ich trochę w Polsce, tych oświatowych mówię, jest to zrozumiałe, bo my wiemy o co nam chodzi i co chcemy przekazać. Natomiast nie jest to zrozumiałe dla szerokiego grona społeczeństwa, dla ludzi, którzy z jednej strony widzą właśnie brak reakcji albo w ogóle taką, może nie brak, taką reakcję, jaką państwo, o której pan mówi wczoraj, i widzi reakcję naszą, czyli reakcję na ulicach, pokazaną w mediach.
Bardziej radykalną formę.
Bardziej radykalną. Ja chcę powiedzieć tak, że w momencie, kiedy były zapowiedzi tej reformy, to my próbowaliśmy rozmawiać, próbowaliśmy zapraszać, próbowaliśmy mówić o tym wszystkim, oczywiście nie znając szczegółów, żeby sprawa była jasna. Bo wszystko, jak państwo wiecie, śledził, być może skoro pan rozmawia o oświacie, to na pewno śledził pan sytuację i moment, kiedy miało miejsce ogłoszenie tej reformy, to był 27 czerwca, tuż po zakończeniu roku szkolnego i to powiedziane było w najbardziej, jak się dało, ogólnych sformułowaniach i ogólnych prezentacjach. Ta prezentacja miała na celu pokazanie, jaka ta szkoła tak de facto będzie.
No właściwie sprowadziło się to do tego, że nie będzie gimnazjum,
będzie 8-letnia podstawówka. A pozostałe reszty, wszystkie elementy będą. Ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, wierzchołek reformy, którą chce przeprowadzić Ministerstwo Edukacji Narodowej. My prosiliśmy kilka razy, są na to dokumenty, listy, zaproszenia, żeby spotkać się z panią minister, czy w gronie prezydialnym Związku Nauczycielstwa Polskiego, czy w zarządzie głównym. No, forma była każda dla nas do przyjęcia, żeby porozmawiać i zacząć mówić o szczegółach. Więc przypominajcie sobie państwo, miało to być ogłoszenie szczegółów, miało być na początku września. Oczywiście ich nie było. Potem były kolejne drobne jakieś odsłanianie. To takie wygląda, jak to był taki spektakl teatralny, że co chwila się odsłania jakąś część tej sztuki, gry, w którą się gra. I pokazuje się kolejne tylko elementy tej reformy. Teraz okazuje się, że uznano, że absolutnie nie ma odwrotu od tego, co państwo, co rząd zaproponował i właściwie wszystko sprowadza się do jednego hasła, likwidacji gimnazjum.
Ja nie jestem tak do końca przekonany, czy nie ma już absolutnie odwrotu, bo kiedy państwo wychodziliście na ulicę, Ministerstwo Finansów, skądinąd tego rządu Ministerstwo Finansów, no taki dość druzgocący raport napisało a propos projektowania tej właśnie ustawy. Punktuje Ministerstwo Finansów wyraźnie, że jest to zrobione, no delikatnie rzecz biorąc, bardzo ogólnikowo, nie ma tam konkretów, nie ma wyraźnych wyliczeń, ile to będzie państwo kosztowało i czy po prostu Polskę będzie stać na tego rodzaju rozwiązanie.
I powiedział pan to, co przed chwilą ja wyartykułowałam w trochę innych słowach. Po prostu nie wiemy, na jakiej podstawie, jakie będą szczegóły, bo mówię takie powiedzenie, że diabeł zawsze tkwi w szczegółach. I te szczegóły są właśnie takie, że my ich nie wiemy. A te szczegóły są potrzebne po to, żeby w trzech filarach, trzech obszarach, które są najistotniejsze dla oświaty, wymienię tutaj dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, pedagogów i całą tą otoczkę dotyczącą oświaty, a więc także i pracowników administracji i obsługi i wreszcie jednostkę samorządu terytorialnego. To są trzy obszary, które poniosą naprawdę druzgocące, okrutne konsekwencje tej
No bo
tej
założenia
reformy.
Do tej ustawy, ja bym je cały czas traktował jednak jako założenia, nie definiują chociażby tego, co się będzie działo z subwencją.
Więc mówimy także i o tym, ponieważ też Państwo wiecie, że Związek swego czasu, nie tak dawno, półtora miesiąca temu, było odczytanie w Sejmie propozycji zmiany ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego i innych ustaw, które z tym się wiążą, a dotyczyło to tak zwanej dotacji celowej na oświatę. Przeczytano to w Sejmie, a nie wiem, czy Państwo wiecie, że przy odczytywaniu tejże propozycji nas, czyli członków związku, którzy poszliśmy do Sejmu, żeby wysłuchać tej propozycji i tego projektu, było nas 22 osoby, a na sali siedziało 14 posłów. W tym przedstawicielka Ministerstwa Edukacji w osobach dwóch przedstawicieli. I tak to się odbywało. Oczywiście zawnioskowano, kluby miały swoich przedstawicieli, zawnioskowały te kilka osób klubów, żeby poszło to dalej do prac komisji i dalej to jest. My nie wiemy dalej,
co się dzieje. Ale generalnie czego Państwo się najbardziej obawiacie? Bo mówimy o tym, że według Państwa, według Ministerstwa Finansów skądinąd, no ustawa nie jest do końca przygotowana. Jest póki co zbyt ogólnikowa, te informacje, które trafiają do wszystkich, nawet między resortami ministerialnymi, ale kiedy wychodzicie na ulicę, mówicie już bardzo konkretnie.
Tak, my na ulicy...
O tym, czego się obawiacie.
Nie tylko na ulicy.
To nie
decyzja
tylko,
o tym, tak, decyzja o tym, że zrobimy takie pikiety pod urzędami wojewódzkimi, zrodziła się stąd, że uznaliśmy, że skoro nie rozmawia się z nami, że skoro nie ma odpowiedzi na nasze pytania, że nasze opinie, sugestie, propozycje, które wysyłane są na różnego rodzaju ustawy oraz rozporządzenia, one wychodzą ze Związku Nauczyciela Polskiego, profesjonalne, dobrze przygotowane przez fachowców, trafiają do ministerstwa i zero informacji, co się z tym dzieje. Na tyle zero, że widzimy, że nowe, kolejne wychodzące nie mają ani jednej sugestii naszej, która by się tam znalazła. My przecież doskonale wiemy, że oświata to nie jest jakiś jednorazowy akt. To jest proces i ten proces musi trwać i w tym procesie muszą uczestniczyć ludzie, muszą uczestniczyć osoby, fachowcy, gremia, które się po prostu na tym znają.
Ale
i my apelowaliśmy do pani minister, żeby przy przygotowywaniu podstaw programowych, bo nie mamy podstaw programowych dla poszczególnych szkół. Teraz się mówi dla poszczególnych klas. Teraz mówi się o trzech programach, podstawach programowych i programach dla tych trzech wchodzących jakby klas. Ale proszę Państwa, nie robi się programu wybiórczo. Nie robi się dla klasy takiej, takiej i takiej, a potem całość jakoś będzie za 3-4 lata. Nie może być takiej sytuacji. Fachowcy mówią, że to jest tak jakby wyciąganie cegiełek z wielkiego muru. Bo jak wyciągniemy kolejne cegiełki, to ten mur się zawali. I cały program weźmie w łeb. Więc na to zwracamy uwagę. Już te merytoryczne, absolutnie fachowe porady. My mówimy, powiedziałam Państwu, że my widzimy te zagrożenia w tych trzech obszarach i mówimy tak, że rodzicu, czy wiesz o tym, że twoje dziecko będzie chodziło rok krócej do szkoły? Bo skraca się ten element edukacyjny. Czy wiesz, że będzie się uczyło jednocześnie, oczywiście w podziale na klasy, na starych i nowych programach nauczania? Że będą inne podręczniki? Co z tymi podręcznikami, które dzieci otrzymały za darmo? To wszystko pójdzie do kosza. To są miliony złotych. Dalej, będzie tak, że jeżeli zamkniemy te gimnazja, proszę sobie wyobrazić, jakie miliony, nawet miliardy złotych wydały samorządy, przy wsparciu oczywiście Unii Europejskiej, rządu,
w skali
całego kraju, wydały na nowe gimnazja. To są dzisiaj najbardziej, najnowocześniej wyposażone
placówki. Ale są tacy, którzy mówią, że nie ma tutaj takiego problemu. Już nie będę wnikał, czy są to fachowcy, czy laicy, ale mówią, no skoro mieliśmy szkołę szkoły podstawowe i gimnazja, czasami osobno, czasami w jednym budynku, to teraz tam, gdzie były mieszane, będziemy mieli tylko podstawówkę ośmioklasową, tam, gdzie były tylko gimnazjalne, będzie tylko i wyłącznie szkoła średnia. Ewentualnie, na przykład w Zielonej Górze słyszałem o takim pomyśle, że są takie rejony miasta i takie gimnazje, które być może mogłyby opustoszeć, no to po prostu dzieciaki 1-4 będą chodzić do podstawówki, tej, do której chodzili wszyscy, gdzie było też gimnazjum, a klasy 4-8 przeniosą się do budynków gimnazjalnych.
I widzi pan, i pan to mówi, pytanie jest, co z tego zrozumieli rodzice, a ja powiem tak, że w momencie, kiedy miasto, bo to gmina, mówiłam, trzecim elementem, obszarem działalności tej reformy jest jednostka samorządu terytorialnego. I rację ma pani minister, bo powiedziała, że ona nie będzie zwalniała, że jeżeli będą zwolnienia, to zniży demograficznego. My wiemy, od wielu lat, 20 kilku ten idzie niż na równi pochyłej. I my to wiemy. Ale czy nie może by wtedy zrobić klas 14-15 osobowych, wtedy nie będzie zwolnień nauczycieli? Czy to, co pan mówi, pytanie, czy rodzic wie, czy ta klasa, czy to gimnazjum rzeczywiście przekształcone i czy jego dziecko będzie tam chodziło, nie wiemy, ponieważ
tylko to niosłoby za sobą potężne nakłady finansowe, bo już teraz mieliśmy taki przykład w Zielonej Górze, że oto w niektórych miejscach nie powstały dwie pierwsze klasy z 6-latkami i 7-latkami.
Tak.
Z tego prostego względu, że ustawa mówi wyraźnie, 25 osób może być.
Oczywiście.
Tak. A gdyby zrobić teraz klasę 15-osobową, to jest to decyzja, którą podejmujemy na kolejnych 8 lat.
Ale proszę pana, tę decyzję musi podjąć samorząd i może podjąć, bo samorząd w każdej chwili mógł tak zrobić. Tylko pytanie, skąd dostanie pieniądze, skoro
subwencja... No nie dostanie, będzie musiał wyciągnąć z własnej kasy pewnie.
Tak, będzie musiał i tak dokładają i tu ukłony dla tych samorządów zdecydowanej większości. 97% samorządu, 98% absolutnie dokłada do subwencji oświatowej. W naszym województwie mogę panu powiedzieć, bo takie wyliczenia mam, 3 samorządy nie dopłaciły do subwencji oświatowej, tak? Czyli nie wykorzystały nawet tej subwencji i nie dopłaciły. Ale to jest rozmowa na temat na inną
zupełnie
rozmowę.
Ale
chcę powiedzieć, że przecież to samorząd będzie musiał zrobić nową sieć szkół i nowe rejony.
No i jeśli rodzice będą niezadowoleni, rodzice, to gromy spadają na samorząd,
rodzice,
oczywiście.
Rodzice dzisiaj są spokojni, ponieważ jego dziecko chodzi do tego gimnazjum, ma blisko, idzie przez ulicę szybciutko, ale jak się okaże,
no w przyszłym
że
roku
będzie
może
zmiana,
się okazać, że będzie chodzić
dzień. Absolutnie tak. I rodzic musi sobie zdawać z tego sprawę, że jego dziecko dzisiaj idzie 5 minut do szkoły, przez ulicę, gdzie są światła, gdzie jest bezpieczne, albo stoi jeszcze osoba, która tego pilnuje, ale być może w przyszłym roku okaże się, że jego dziecko będzie musiało dojechać autobusem 5 ulic dalej, albo iść pieszo przez 2 czy 3 ruchliwe ulice, ponieważ taka będzie rejonizacja i taka będzie podział i przydział uczniów według ulic do poszczególnych szkół.
Zastanawiam się jedna rzecz. Czy państwo w ogóle tak w największym uogólnieniu jesteście za przywróceniem tamtego, nazwijmy to w cudzysłowie, starego systemu? Czy uważacie, że te gimnazja, które zostały wprowadzone, ten system, który obowiązuje jeszcze dzisiaj w naszym kraju, to jednak jest już na tyle sprawdzone rozwiązanie, na tyle zakorzenione, jeśli chodzi o system edukacji, że właściwie powinno pozostać to tak, jak
państwo,
jest?
Państwo wiecie, jeżeli nie, to przypomnę, że gimnazja powstały
16 lat temu.
Wtedy też przypomnę i ja nie jestem...
Ja mam wrażenie, że wtedy była bardzo podobna rozmowa.
Tak, ja nie mam déjà vu i wiem, i ja wtedy też to robiłam. Protestowaliśmy przeciwko wprowadzeniu tych gimnazjów, bo nie było programów, nie było tego wszystkiego, tej infrastruktury.
Analogiczna sytuacja.
Analogiczna, tak. Ale proszę państwa, to minęło 16 lat. Dzisiaj te gimnazja tak wrosły w system edukacyjny, one tak się sprawdziły, że dzisiaj nie ma powodu ich likwidacji. Natomiast ja powiem, że jest powód do reorganizacji szkolnictwa na poszczególnych poziomach edukacji. Jest, ponieważ wszystko się zmienia, świat się zmienia. Dzisiaj w gimnazjum są inni uczniowie, dzisiaj w gimnazjum są inni nauczyciele, dzisiaj gimnazjum spełnia zupełnie inną rolę niż wtedy.
No są tacy, którzy mówią, że gimnazjum niestety przez to, jaką ma podstawę programową, jak ten program jest realizowany, jest szkołą, którą uczniowie kończą, a potem idą na przyspieszony kurs na studia do ogólniaka.
O tym mówię, że zróbmy, zreorganizujmy, poprawmy to, co jest złe, bo my już wiemy, w ciągu tych 16 lat wiemy, co jest złe. Naukowcy, gremia naukowe, uniwersytety wiedzą, zdaję sobie sprawę z tego, że państwo, panowie, panie rektorzy mówią tak, my dostajemy ucznia nie do końca przygotowanego, studenta nie do końca przygotowanego, więc mówimy, zróbmy zróbmy to, poprawmy program, zróbmy ten program taki, jaki sobie wyobrażamy, razem, wspólnie z tymi ludźmi, którzy na uczelniach przyjmują potem tych studentów. Zróbmy to razem, usiądźmy. Nie może być tak, że każda rzepka sobie, czy każdy sobie rzepkę skrobi i każdy pilnuje tylko, żeby zrobić to, żeby w mojej klasie, w moim, na mojej uczelni byli uczniowie.
Wiele osób też podkreśla, że ten system 16-letni zaczął działać już w którymś momencie nie siłą rozpędu, tylko kwestią doświadczenia. Całkiem nieźle, patrząc na to, jakie są wyniki gimnazjalistów.
Absolutnie tak. Poza tym, wie pani, tutaj wypomina się naukowcom i młodzieży, i nauczycielom przy okazji, bo to oni są fachowcami, oni są mistrzami dla tych uczniów, że te badania PISA to tylko pod testy szykują i tak dalej. Nieprawda. Proszę sobie, jeżeli ktoś ma teraz środki elektroniczne, są dostępne, proszę wejść zobaczyć, na czym polegają badania PISA, na czym polegają inne badania, które badają sprawność umysłową, intelektualną, tą praktyczną młodzieży właśnie gimnazjalnej i starszych. To jest doskonałe. My jesteśmy w pierwszej ósemce, siódemce krajów, które zrobiły największy postęp w tym zakresie. A byliśmy na szarutkim końcu jeszcze te właśnie 15, 16, 20 lat temu. A dzisiaj jesteśmy liderem. To wszyscy od nas się uczą. Oczywiście nie będziemy na pierwszym, drugim miejscu, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że idziemy w tej drabinie osiągnięć po drodze, pomału, po kolei, bo robią to fachowcy. W tej chwili prawie 60% nauczycieli ma status nauczyciela dyplomowanego. To o czym świadczy, że ci nauczyciele pracują z tą młodzieżą, że wykonują to, co do nich należy, że oddają serce tym dzieciom. I dzisiaj powiedzenie, że likwidacja gimnazjum, wygaszanie tych gimnazjum, co jest równoznacznym elementem, jest po prostu nieuczciwe w stosunku do tych ludzi, którzy tyle lat pracują, do tych ludzi, którzy te 16 lat temu do tych gimnazjów przyszli. I uważamy, że deprecjonowanie tych zasług, o których mówimy dla gimnazjów i w ogóle oświaty jako takiej, ja tak czasami słucham różnych przedstawicieli, w tym także przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, i mam wrażenie, że 20 lat temu to w ogóle nie było nic, prawda? Że nie mieliśmy osiągnięć, że nie mamy młodzieży, że nie ma nauczycieli, którzy są wykształceni i tak dalej, i tak dalej. Nie może tak być.
Pani,
nie
jak wolno słucham tego, co pani mówi i rozumiem, że jest to głos Związku Nauczycielstwa Polskiego, to mam wrażenie, że kiedy rozmawiam z ludźmi należącymi na przykład do Solidarności Nauczycielskiej, to oni mówią mniej więcej to samo, tak? Też podkreślają to, że ten system się rozpędził, że on się ustabilizował, że może być w zasadzie tylko lepiej. A jest w ogóle szansa na takie porozumienie ponad podziałami wszelkimi. W końcu, tak na dobrą sprawę, reprezentujecie te same grupy społeczne. Nauczycieli jako grupę zawodową, rodziców, dzieciaki. To może trzeba usiąść do stołu, wypracować wspólne zdanie wszystkich związków i wtedy z jeszcze większą siłą próbować wpłynąć na to, co dzieje się w ministerstwie.
Wie pan, ja jestem humanistką, polonistką i od zawsze, w momencie, kiedy ten bakcyl nauczycielski w sobie poczułam, skończyłam studia podyplomowe, wszystkie różne rzeczy, absolutnie od początku jestem zwolenniczką dialogu i jeszcze raz dialogu. Tylko z definicji dialogu wynika, że to muszą być dwie strony. I jeżeli my tutaj na tej płaszczyźnie na dole, czytaj w gminach, samorządach i tak dalej, jesteśmy w stanie usiąść, bo ja mam relacje całkiem partnerskie, całkiem normalne, bardzo takie profesjonalne z koleżankami i kolegami z Solidarności.
Znamy się,
akurat pani, która jest moim odpowiednikiem na województwo, jest także polonistką, to już taki trochę mówię status zawodowy. Znamy się z innymi osobami także i tutaj my na zasadzie porozumienia i jakby wyartykułowania pewnych rzeczy dotyczących gminy, miasta, nie mamy problemu.
No zdarzało wam nie się mamy. Mówić jednym głosem, tak?
Zdarza i będzie się zdarzało, bo to niestety tak jest, że mamy, stety, że ta siła uderzenia, czy siła nacisku może bardziej, przepraszam za to określenie, jest większa, bo jednak ktoś się zastanowi i powie, no tak, kurczę, jak oni mówią, tu mówią, tam mówią, to jednak może mają trochę racji. A zresztą ja bym...
Czyli też... rozumiem, że jak Solidarność zaprasza magistrat do stołu, żeby usiąść i rozmawiać o tej reformie, to państwo też do tego stołu byście usiedli,
i
tak?
My też jesteśmy na etapie takich przygotowań listów, pism do poszczególnych gmin. Ja, jak pan wie, odpowiadam za i mam nadzór nadzór nad działalnością województwa lubuskiego i ta pikieta, która była pod urzędem wojewódzkim w poniedziałek, też miała na celu to, żeby nasi koledzy, nasze koleżanki, koledzy, których jest 45 w województwie, bo tyle mamy oddziałów.
Mieliście pecha, że wojewoda był akurat na spotkaniu z prezydentem.
Ale to myślę sobie, że w kategoriach pecha nie należy rozważać. Natomiast bardzo przyjęła nas pani wicekurator. Z naszego terenu, tu z Zielonej Góry, była pani dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze. Pani Katarzyna Pernal. Był pan dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego, pan Roman Sondaj, który, jak państwo wiecie, był przez wiele lat kuratorem.
Oczywiście.
Więc tutaj absolutnie profesjonalna rozmowa fachowców. Tak. Spotkali się fachowcy i tutaj porozmawialiśmy. I no, jak mówię, wszystko odbyło się zgodnie z procedurami w sensie takim legalności, to raz, a z drugiej strony merytoryczności działania. I nasi koledzy, którzy tam byli, wiedzą doskonale, że po powrocie do swojej gminy, do swojego miasta, nie wiem, Międzyrzecza, Żagania, Bledzewa, Czerwieńska i tak dalej, mają pójść do swego burmistrza, wójta, prezydenta i zacząć rozmawiać, zapytać. Ja wiem, że niektórzy prezydenci czy burmistrze mówią, my jeszcze nie mamy szczegółów, my jeszcze nie wiemy, co będzie.
No bo nie mają.
Ale to ale to naszym zadaniem jest. Jeżeli to się stanie, jeżeli jest coś takiego, to spróbujmy usiąść. Mieszkamy w tym mieście, w tej gminie, całe życie. Znamy nauczycieli z imienia i nazwiska, znamy ludzi, znamy jakby to, w jaki sposób dzieci dojeżdżają i młodzież do szkoły. Jak to wygląda? Usiądźmy, porozmawiajmy, spróbujmy jakby wyprzedzić trochę te działania, żeby później nie obudzić się, że my nic nie wiemy.
Żeby nie dochodziło do różnego rodzaju paradoksów potem. Gdzieś ostatnio czytałem, że jakiś gimbus czy autobus dowozi kilkanaście kilometrów jedno dziecko codziennie.
Tak, jedno dziecko, ponieważ po prostu tak trzeba, bo jest obowiązek gminy dowożenia i to trzeba wykonać, ale przecież to można jakoś załatwić, można usiąść i porozmawiać. Nie wiem, to przecież ja nie jestem od tego, żeby podpowiadać samorządom, co robić, ale ja bym wiedziała, co zrobić. Zwykły nauczyciel, wiedziałabym, co zrobić z tym dzieckiem, wzięłabym rodziców do urzędu, tutaj nauczyciela czy kogoś. Naprawdę,
no pewnie to są tak
proste. Mnóstwo jest rozwiązań i nie ma, że nie można. Więc dialog, dialog, jeszcze raz dialog. Tylko, że im wyżej idziemy, mówiąc o jeszcze już województwie i mówiąc już o centrali, no niestety jakoś nam nie wychodzi. I dlatego w przyszły poniedziałek odbywa się posiedzenie prezydium Zarządu Głównego, na które zaprosiliśmy panią premier Beatę Szydło. Wysłaliśmy list. Ten list znajduje się na stronie internetowej związku. Poprosiliśmy o to, żeby przyszła, żeby popatrzyła nam w oczy, żeby powiedziała. Chcielibyśmy zobaczyć, czy pani premier wszystko wie, czy też dużo wie, co się dzieje w oświacie.
Ja powiem
bo
szczerze,
mamy czasami
że,
takie wrażenie,
że można w tej chwili odnieść wrażenie, że nikt pani, do końca nie
tak,
wie.
Że, ale czy w ogóle pani premier orientuje się, wie, jakie działania są? Ja sądzę, że są jakieś narady i tutaj rozmowy, ale ponieważ nie możemy dojść do porozumienia, nie możemy dojść do rozmowy z panią minister, bo chcę też powiedzieć, że kiedy zapowiedzieliśmy te protesty, w poniedziałek pani minister poprosiła przedstawicieli związków zawodowych do Centrum Dialogu pana Bączkowskiego, świętej pamięci, i tam mieli rozmawiać o statusie zawodowym i awansie zawodowym nauczyciela. To jest strasznie ważne, to jest bardzo ważne, ale na
dlaczego
tym etapie tym rozmów to nie jest ważne. To jest ważne za miesiąc, dwa, trzy, pięć, za pół roku, w momencie, kiedy my rozpoczniemy i będziemy rozmawiali o tym, co dzisiaj jest najważniejsze.
Ja powiem pani, że bardzo dobrze reforma. Na koniec, tak? Że wszyscy związkowcy, zrobić? Ja się bardzo cieszę, że artykułujecie państwo swoje racje, że pokazujecie niebezpieczeństwa, ale powiem szczerze, że ja nie jestem przekonany do końca, czy ta reforma w takim kształcie w ogóle wejdzie w życie. Mieliśmy już zapowiadanych kilka reform, które
chciałam
okazywało się, że nie wchodziły w życie.
Kilka projektów weszło do Sejmu i
z wielu się wycofywano.
Zupełnie co innego. I wie pan, no, gdybyśmy nic nie robili, to poszłoby to po prostu, szłoby. No nie reagują, nie mówią, więc wszystko jest okej. Okay. Więc po to, jak pan mnie pyta, po co my mieliśmy te pikiety medialne, po co my mamy te spotkania, to właśnie po to, żeby powiedzieć, żeby pan samorządowiec, pani samorządowiec, jak ma szansę rozmawiać z panem wojewodą, po to ta petycja do pana wojewody, w której wymieniliśmy, co się stanie.
Punkcie,
oczywiście
tak.
Nie, pan wojewoda nie musi się z tym zgadzać, bo nie musi się wcale znać na oświacie, ale ma obowiązek i my to tak postrzegamy jako przedstawiciel rządu, obowiązek przekazać to pani minister, pani premier, żeby wiadomo było, o co chodzi.
No i nadzieję,
dlatego to są takie nasze działania. Oczywiście państwo znacie nauczycieli, wiecie, że my jako grupa zawodowa nic złego nie zrobimy. my dalej uważamy, że my nic złego nie robimy.
Jesteście bezpieczne dla wszystkich rządzących tak, grupą, bo wy nie wychodzicie na ulicę, nie palicie opon, więc nie wychodzicie
właśnie,
z kilofami.
Ale wie pan, też czytałam, przeczytam w gazecie, bo ja tego nie zauważyłam, ponieważ byłam organizatorem tej pikiet. Okazało się, że czytam w gazecie, a po cóż tyle tej policji tam było, bo oczywiście byśmy zabezpieczeni. Pan do mnie dzwonił,
policja mówi, chcemy państwa
oczy. Ale tam były jakieś pieski ładne, tam sobie chodziły i ten, no, wie pan, wiadomo, cieszymy się, że państwo, że tutaj dba się o nasze bezpieczeństwo.
Czym więcej policji na ulicach,
tym lepiej. Policji, to tym lepiej z innego punktu widzenia, jeżeli pan tutaj mówi.
Pani prezes, musimy kończyć pewnie jeszcze
no
w tym temacie. Zdarzy nam się spotkać.
A ja zapraszam państwa, jeżeli macie naprawdę rodzice, szczególnie rodzice, bo związkowcy, bo nauczyciele to wiedzą, bo oni mają informacje, mają tablice informacyjne, mają informacje od innego związku, od nas, od wszystkich, kogo się da. Dyrektorzy są bardzo życzliwi, mówiąc o tym, jak to będzie, co będzie, tyle, ile wiedzą, tak jak my. Ale zapraszam, jeżeli państwo, rodzice, opiekunowie, chcecie czegoś się dowiedzieć, Biuro Związku Nauczyciela Polskiego, wszystkie biura Związku Nauczyciela Polskiego w naszym województwie, czyli we wszystkich miastach powiatowych oraz innych mniejszych, są dla państwa otwarte. Proszę przyjść, my damy wam materiały, my wam wytłumaczymy, bo prezesi wiedzą, na czym to polega, przynajmniej na tym etapie, do którego dochodzimy, tak? I to wiemy. Wytłumaczymy państwu, damy materiały, damy dokumenty, żebyście mogli w domu przy kawie z rodzicami, z
przestudiować dziećmi,
przestudiować,
i zapoznać się.
Zapraszamy państwa bardzo serdecznie, bo to w państwa interesie my to mówimy. To nie jest obrona nie wiadomo jakichś partykularnych interesów środowiska. Owszem, ja jestem związkiem zawodowym, więc ja liczę się z tym, że nie będzie zwolnień. O zwolnieniach nie mówiliśmy ani słowa, ale będą. Będą i tutaj nie ma innej opcji. Oczywiście chciałabym być mile rozczarowana, i wtedy powiem tak, przepraszam.
I tego się trzymajmy, pani prezes, to będzie
bardzo
kropka.
Bardzo dziękuję za to
w naszym dzisiejszym programie. Bożena Mania, prezeska Związku Nauczycielstwa Polskiego w województwie lubuskim, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, kłaniam się państwu. Miłego i słonecznego dnia życzę.